Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czcigodni, szanowni parlamentarzyści, szanowni przedstawiciele różnych instytucji, samorządów, szkół, najmilsi bracia i siostry, rodzino Radia Maryja, członkowie wspólnot dla intronizacji Serca Jezusowego, kochani bracia kapłani, najmilsi w Chrystusie Panu, najserdeczniej wszystkich was witam i pozdrawiam, także i tych, którzy uczestniczą wraz z nami poprzez Radio Maryja i telewizję Trwam. Słuchając słów dzisiejszej liturgii słowa, zauważamy, że jest to piękna lekcja powołania. Jest pozytywna strona powołania i negatywna strona powołania. Chrystus Pan jest tym, który powołuje i który obdarza tą łaską tych, których chce. Wybiera ich i posyła na żniwo. I daje im uwagi, aby nieśli ludziom pokój, żeby ten pokój, który przekazują, spoczął na tych, którzy chcą przyjąć słowo, którzy chcą przyjąć ich misję powołania. Poleca im, aby się zatrzymywali tam, gdzie chcą ich przyjąć, żeby nie przechodzili tak szybko, ale poświęcili więcej czasu tym wszystkim, którzy są otwarci na przyjęcie Słowa Bożego i żeby usłyszeli z ich ust, że już przybliżyło się Królestwo Boże. I tym, którzy przyjmują Słowo Boże, którzy są otwarci na przyjęcie Królestwa Bożego, tym wszystkim, którzy przyjęli to powołanie i realizują je, obiecuje radość, wesele. Będą nasyceni pociechą. Oto skieruję do nich pokój jak rzekę, chwałę narodów jak strumień wezbrany. Na ten widok rozraduje się serce wasze. Ręka Pana da się poznać wam, sługom. Święty Paweł, świadom tego wielkiego powołania, które otrzymał od Chrystusa, chlubi się. Nie mogę się z niczego innego chlubić, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Dla mnie już nic innego nie znaczy. Dla mnie jest najważniejsze to, że mnie Chrystus powołał i posłał, abym światu głosił Ewangelię. To, że cierpi, to jest dla niego powód do dumy, do radości, bo to jest stygmat, dar szczególnego wyróżnienia i zaufania, jakie Pan ma w stosunku do Pawła. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. W ten sposób pozdrawia wszystkich, którzy przyjmują słowo, które przekazuje jako powołany przez Chrystus. I my dzisiaj tutaj przyszliśmy na Jasną Górę, do tronu naszej Matki Królowej Maryi. Przychodzimy o północy na Jasną Górę. Przychodzimy w godzinie próby, po światło, wśród ciemności, na naszej drodze powołania i po umocnienie, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i z odwagą przekazywać na falach eteru, umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie Odkupicielu. Przybyliśmy, aby Maryja, gwiazda ewangelizacji, poprowadziła nas na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów, jako powołanych przez Chrystusa, jej Syna, do wypełnienia tych zadań, które nam Chrystus zlecił. Jasna Góra jest górą zwycięstwa światła nad ciemnościami, zwycięstwa łaski Bożej nad grzechem. Słyszeliśmy z ust Chrystusa Pana, jak mówi, że powołani przez Niego pójdą jak owce między wilki, jak będą musieli ze smutkiem odchodzić, kiedy Słowo Boże nie będzie przyjęte, ale będzie odrzucone. Strząśnijcie proch z nóg waszych. To właśnie ta noc, której na Jasnej Górze uczestniczymy w Eucharystii, najbardziej nam uświadamia, uzmysławia, że tutaj, na Jasnej Górze, noc może stać się jak noc Bożego Narodzenia, kiedy niebo rozbłyska światłością i zwiastuje nam radość wielką, bo dzięki łasce Bożej wyproszonej przez Maryję w naszych sercach Bóg się rodzi. Albo ta noc, te ciemności mogą być, stać się jak Wielka Noc, która rozbłysła światłem poranka, gdy Pan zmartwychwstaje, aby nas wyprowadzić ze śmierci ducha do życia w łasce i w świętości, z niewoli duchowej do życia w wolności dzieci Bożych, do życia w pokoju, sprawiedliwości i miłości. Stąd z Jasnej Góry jaśniej, bo w świetle prawdy widać to, że ciemności zła i grzechu, księcia ciemności zalegają ziemię, zalegają ludzkość, także i naszą ojczyznę. To wszystko dzieje się tam, gdzie odrzucone zostało Słowo Boże, gdzie nie podjęta została łaska powołania. Tam, gdzie człowiek zamknął się na Boga, zamknął się w sobie, we własnym egoizmie, żyje odcięty od Boga, zamknięty w sobie. Świat czyni zabiegi godne Lucyfera, księcia ciemności, gdy Pana Boga i człowieka wyrzuca na margines jako wytwór myśli dowolnie kształtowanej, arbitralnie potwierdzanej lub negowanej w myśl kartezjańskiej zasady, kartezjuszowskie zasady, cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko jest wytworem myśli. Może zaistnieć tylko wtedy, gdy ten, kto myśli, kto rządzi, uzna, że powinno istnieć. Jeśli przeszkadza, można go unicestwić, tak jak to robili Robespierre, Stalin, Hitler, lub też można wyrzucić na śmietnik, jak niektórzy czynią z noworodkami. Nie zaplanowałam ciebie, więc nie istniejesz. Dla mnie nie ma ciebie. Gdy ludzie w centrum stawiają własną myśl, to już jest zrozumiałe, że nie potrzebują Boga. Jeśli ktokolwiek postawi myśl jako pierwszą przyczynę, wtedy sam siebie obwołuje Stwórcą. Jest to akt Lucyfera. Przed takim myśleniem bardzo przestrzegał nas papież Jan Paweł II, który powiedział: myślę, więc jestem. Wyzwala to w ludziach pychę i żądzę wielkości, która nie chce podporządkować się Bogu. Wyrzucając Chrystusa poza nawias, wyrzucono też i człowieka. Skoro Chrystus nie istnieje, to i człowiek nie jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A więc można mu odebrać wolność, można go torturować, można go więzić w gułagu, unicestwić w obozach koncentracyjnych. Nauka daje ludziom ogromne możliwości myślenia. I niestety zrodziła w naukowcach, wielu naukowcach, pragnienie typowe dla Lucyfera. Zająć miejsce Boga. Jeśli ludzie dadzą się zwieść tym, którzy obiecują na ziemi raj, to zbudują sobie dla siebie piekło. Powstaje koszmar, z którego nie ma wyjścia bez rozlewu krwi. To te ciemne siły degradują i niszczą wszystko, a wartość życia, rodziny fałszują. Niszczą ich sens i dokonują dewiacji. Wiadomo, że człowiek bez rodziny jest sierotą. Bez rodziny nie rozumie, co znaczy być zrodzonym z miłości. Nie dopatrzy się w twarzy człowieka rysów ojcowskich. I trudno mu przyjąć prawdę, że Bóg jest ojcem. Jeśli ojca nie rozumie, to i nie rozumie też i ojczyzny. Nie rozumie Polski. Nie będzie dobrym synem ojczyzny, ale klientem, gotowym zwrócić się do każdego, kto mu taniej sprzeda zagwarantowaną przyjemność czy rozkosz. Łatwo sprzeda naród, sprzeda Polskę, jeśli tylko z tego będzie mógł ciągnąć korzyści. Już 25 lat w Polsce istnieją przemiany ustrojowe. I dotąd nie uwolniono się od budowniczych systemu niesprawiedliwości społecznej. Nie uwolniono się od tych, którzy naród zdradzali, gnębili, okradali, bili, mordowali prawdziwych Polaków tylko za to, że kochali Polskę, naszą ojczyznę i wierzyli w jej prawo do wolności, niepodległości i suwerenności. Aż 26 lat musieliśmy czekać na sprawiedliwy wyrok w stosunku do zabójców 9 górników w kopalni Wujek i manifest lipcowy, zamordowanych w stanie wojennym 16 grudnia 1981 roku. Dopiero teraz, po 100 rozprawach, zapadł wyrok, który orzekł, że to była zbrodnia komunistyczna. A iluż jeszcze budowniczych tego niesprawiedliwego systemu politycznego, ileż ich zajmuje jeszcze miejsca w organach rządowych, sprawiedliwości, do dziś krzywdzą niewinnych, a uwalniają winnych, bo przyjęli tak wygodną ideologię libertyńską, według której fałsz ma się stać normalnością, a prawdomówność przeżytkiem. Obowiązywać mają fałszywe ideologie moralne, mity historyczne, jako skutek dziedziczenia kajdan ducha. Ileż przez to heroizmu zostało zmarnowane. Ileż bohaterstwa poszło w niwecz. W podły sposób, złośliwie, szkalowali tych, którzy próbowali zedrzeć zabliźnioną błonem podłości, jak to pięknie powiedział Stefan Żeromski. Wiele z tego, o co walczyli Polacy w imię solidarności i miłości, zostało zawłaszczone przez różnych szalbierzy, cwaniaków, zwłaszcza przez tych, którzy w poprzednim systemie cynicznie umieli ciągnąć profity, nie patrząc na to, że krzywdzili, czynili niesprawiedliwość, nadużywali wolności i w imię zachowania praw rynku deptali prawa człowieka. Na biedzie ludzkiej, na krzywdzie człowieka, na cierpieniach niewinnych ludzi budowali własne szczęście. Dziś popierają mordowanie dzieci poczętych w łonach matek, popierają cały system zniewolenia pornograficznego, demoralizacji społeczeństwa, dzieci, młodzieży. Dzisiaj lekceważą wciąż przemysł, rozwijanie przemysłu seksualnego, który traktuje dziewczęta i kobiety jak źródło zysku. Mamy wciąż do czynienia z nową formą terroryzmu z ludzką twarzą, czyli zło panoszące się w świecie przedstawiane jako dobro, jako wyraz humanistycznego postępu. Wciąż parlamenty zatwierdzają prawa sprzeczne z prawem natury. Ciemne siły tworzą struktury grzechu, żeby rozkręcać swoje prywatne interesy. Ileż pieniędzy zabrali narodowi przy różnych aferach, złodziejskich prywatyzacjach. Ileż wysprzedali za bezcen hut, stali, cementowni, banków, zakładów, na których teraz ci, którzy je nabyli, jakże bardzo zarabiają. Dziś brak pieniędzy na służbę zdrowia, dla nauczycieli, na rozwój nauki, techniki nowoczesnej, bo ci, którzy w przeciągu 50 lat tak ciężki nam los zgotowali, dziś jeszcze raz chcą zbijać kapitał polityczny na niezadowoleniu narodu z powodu biedy, do której sami doprowadzili. I wydaje się im, że pieniędzmi wszystko mogą załatwić w kraju i za granicą, że unikną sprawiedliwych wyroków, bo wszędzie mają swoich ludzi, którzy bardziej pilnują interesów oskarżonych niż ofiar. Gmach komunizmu runął, ale oto znów buduje się nowy, z potrzaskanych cegieł tego rumowiska dawnego gmachu. A przecież to kupa gruzów. Ci, którzy to robią, udają nowych przewodników ideowych. Chcieliby narzucić społeczeństwu swoje interesy za zniewolenie narodu, za zwolnienie narodu z posłuszeństwa wobec Boga, za uwalnianie nas z wypełniania Bożych przykazań, za propozycję byle jakości życia, za wmówienie nam, że za pomocą mediów laickich i liberalnych polityka to zawód, który wymaga kłamstw, kradzieży, afer. Bo jeśli chcemy budować kapitalizm, to pierwszy milion czy pierwszy miliard trzeba ukraść. Mamy w Polsce do czynienia z nachalną propagandą mediów liberalnych, które są zdolne nawet do terroryzmu medialnego, do zlinczowania osób wspaniałych, znakomitych, mocno zasłużonych dla Kościoła i dla ojczyzny. Wystarczy choćby wspomnieć ten zmasowany atak medialny na ojca dyrektora Radia Maryja, czy na całe to dzieło, czy też ten lincz medialny dokonany na osobie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. A co powiedzieć o zmarnowanych atakach tych mediów na inne osoby, które tutaj nawet są obecne, a nawet na samego prezydenta, i na premiera, i jego rząd. Jeśli dziś robią to wobec najmocniejszych i najważniejszych, to co jutro zrobią z nami? Coraz częściej w mediach liberalnych słyszy się nieodpowiedzialny bełkot propagandowy i chichot szatana. Potwierdza się raz jeszcze ta prawda, że to nie naród winien jest tych klęsk, jakie spadają na Polskę. Ale winne tych klęsk, niepowodzeń narodu są te chore elity, moralnie zdeprawowane, słabe duchowo, których sprzedajność daje sukcesy antypolskim prowokacjom. Elity te zawiodły i wciąż zawodzą, Ale naród wciąż trwa, choć mocno osłabiony i zniszczony, to jednak niezwyciężony mocą niezwyciężonego Chrystusa Króla i Królowej Polski Maryi. Ten zdrowy moralnie i duchowo naród jak bardzo potrzebuje mądrych i dobrych przywódców. Mogliśmy się przekonać, kiedy skupił się w takiej masie ogromnej wokół prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy wokół księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka z diecezji przemyskiej, czy wreszcie przede wszystkim wokół umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym widział zarówno namiestnika Chrystusowego, jak też Ojca Narodu i duchowego przywódcę narodu. Pod przewodnictwem wielkiego papieża powstała szansa odrodzenia tej międzyludzkiej solidarności duchowej. Wielkim wysiłkiem papieża i wszystkich Polaków powstała solidarność, która otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym. I oto jesteśmy spadkobiercami tej wielkiej liczby męczenników XX wieku, którzy wypełnili swoje powołanie do końca, ocalili honor ludzkości. Zostali okropnie zamordowani tak na wschodzie, jak i na zachodzie, bo chcieli naśladować Chrystusa i chcieli wypełnić powołanie, jakie otrzymali od Jezusa. Oni usłyszeli od Jezusa: błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że najpierw mnie znienawidził. A do wszystkich, którzy w tych bolesnych doświadczeniach zniechęcają się, mówi Jezus: wytrwajcie w miłości mojej. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynieść owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. A więc powołanie to męczeństwo. Męczeństwo jest wpisane w powołanie. Krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II, nawiązując do tych słów, powiedział: nie bójcie się być świętymi. Nasz wiek musi być epoką, wiekiem ludzi świętych. Mamy właśnie odkryć miłość Boga takim, jakim objawia nam go Chrystus, Boga cierpliwej miłości i pokornej łagodności. Trzeba, abyśmy głęboko i z całym umysłem oraz całym sercem uwierzyli miłości, tak jak uwierzyła miłości apostołka intronizacji Pana Jezusa Chrystusa, serca Jezusowego, służebnica Boża Rozalia Celakówna. Warto o niej mówić właśnie w obliczu tych protestów, strajków służby zdrowia. W latach 1920 do 1930 pracowała jako pielęgniarka w szpitalu dla chorych wenerycznie w Krakowie. Spowiednikowi swemu zwierzała się, że ta praca nie jest dla niej. że ją bardzo wyczerpuje i niszczy. Słaniała się w proze zmęczenia fizycznego, a jeszcze była zmuszana do dodatkowych zajęć. Pracowała w pralni szpitalnej. Ileż łez wylała, słuchając wielu upokorzeń. Ciężko pracowała i jeszcze się dokształcała w zawodzie pielęgniarki. W końcu postanowiła wyrwać się z tego strasznego miejsca pracy, które dla niej było gorsze od więzienia. W końcu dostrzeżono jej wielkie poświęcenie, wierność powołaniu pielęgniarki i gdy już było zupełnie oczywiste, że jej przełożeni uznali ją za najlepszą kandydatkę na dobrze płatne, luksusowe stanowisko pielęgniarki w dobrze znanym uzdrowisku, gdzie czeka na nią czyste, wygodne mieszkanie i kulturalne otoczenie. Rosalia postanowiła jednak pozostać wśród weneryków, wśród ludzi, z których tak wielu ją przeklinało, obrażało najbardziej wulgarnymi słowami, boś to przecież często byli ludzie z marginesu, z ulicy. W swoim pamiętniku zapisała: praca wśród chorych wenerycznie jest piękna. A przecież Rosalia nie była jakąś sentymentalną panienką. Była bardzo praktyczną, trzeźwo myślącą dziewczyną ze wsi. Niektórzy w szpitalu umierali na jej rękach, nawróciwszy się do Pana Boga przed śmiercią. Dzięki jej posłudze cichej i dyskretnej, wyszeptanej na różańcu, przekazywanej wzrokiem, znaczonej uklęknięciem przy łóżku chorego czy w kaplicy, dzięki jej posłudze tajemniczej, nobilitującej tysiąckroć bardziej niż godne stanowisko, sprawiedliwa płaca, to było to, co się działo między jej sercem a sercem chorych. To właśnie, co się działo między jej sercem a sercem boskiego Zbawiciela, który w jej sercu miał zawsze pierwsze miejsce, najważniejsze, królewskie. Bo ona swoją posługę pielęgniarki traktowała nie jako zawód, ale jako powołanie. Powołanie, które dał jej Bóg i które podjęła z zaufaniem i chciała wypełnić je jak najrzetelniej, bo uważała, że to, co Bóg wyznaczył, dla niej jest najważniejsze i najlepsze. Bóg wie najlepiej, co dla niej najlepsze. Podobnie jak apostołka intronizacji serca Jezusowego, Rosalia Celakówna, uwierzyła miłości siostra starowiejska, służebniczka Leonia Nastał. Głęboko doświadczyła miłości Boga i odpowiedziała na tę miłość heroicznym zawierzeniem, z ufnością. I wzór tej właśnie tego zawierzenia i posłuszeństwa względem Boga odnalazła w kontemplacji niemowlęctwa Bożego. Teraz z serca mojego wyrywa się prośba do Ciebie, mówi Jezus do Leonii. Wejdź zdecydowanie na tę najmniejszą, najkrótszą ku niebu drożynę dla uczczenia tajemnicy mego dzieciństwa. Dotąd nikt nie oddał się całkowicie tej tajemnicy. Kochani, mieliśmy chyba najpiękniejszy przykład, jak wspaniale można przyjąć i wypełnić powołanie, którym obdarzył Chrystus. To było właśnie dla wszystkich w sposób niezwykle wyraźny, jasny, widoczny w czasie wielkiego pontyfikatu, wielkiego papieża Jana Pawła II. To był nasz przywilej i wielka łaska, żeśmy żyli w czasie wielkiego pontyfikatu, wielkiego papieża. Ta, której on bezgranicznie zawierzył, często powtarzając jej: Maryjo, jestem Twój, totus tuus, była z nim wszędzie, po wszystkie dni jego pontyfikatu. Maryja była z nim, gdy on otwierał drzwi Chrystusowi, drzwi kultury, ekonomii, polityki, rodzin, życia społecznego, osobistego na całym świecie. Gdy przyspieszał na całym świecie proces odnowy życia Kościoła i świata, gdy wykorzystywał wszystkie okazje i możliwości i wkładał wszystkie swoje siły, jakie opatrzność Boża dawała mu do dyspozycji dla przybliżenia ludziom Królestwa Chrystusowego. Właśnie dla przybliżenia ludziom Jezusa, gdy miłością ojcowską topił lody obojętności, wyzwalał tyle życzliwości względem Kościoła, tyle entuzjazmu, wiary, zwłaszcza u młodych ludzi, gdy jednoczył nas wokół zadań najpilniejszych i najważniejszych w Kościele i w Ojczyźnie. Zawsze wpatrzony w Maryję. Uczył się od niej, że tak jak 2000 lat temu Maryja w Nazarecie całkowicie zawierzyła woli Ojca, a jej fiat zmieniło bieg dziejów ludzkości, bo dało początek odkupienia ludzkości przez Syna Bożego, który w jej łonie Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, tak wypełnienie woli Chrystusa, czyli wypełnienie powołania, zmienia bieg ludzkości. To od nas zależy, czy będzie więcej tych mroków ciemności, zła, błędu i grzechu, czy też będzie coraz jaśniej w naszym otoczeniu, w rodzinach naszych. Przecież korzystamy z tych wspaniałych mediów katolickich, Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik. Toż to jest Maryjny Uniwersytet. Już 15 lat jesteśmy w tej szkole, wyższej szkole maryjnej. Już dość czasu, żebyśmy się tak wgłębili, tak przejęli i tak przeżyli powołanie nasze, którego mistrzynią jest Maryja, żeby było już teraz coraz więcej tej jasności, a coraz mniej tych ciemności. To od nas zależy, czy z tej jasnej góry rozjaśni się w ojczyźnie naszej, czy nadal będą te ciemności zalegać i te grzechy i błędy będą ludzi odsuwać od Boga i krzywdzić się wzajemnie. Wśród licznych spotkań Ojca Świętego, te 5 spotkania z rodziną Radia Maryja w Rzymie od roku 1994 do 1997 i w 2000 roku należą do najmilszych dla nas i najwspanialszych. Cała działalność apostolska Maryi przez Ojca Świętego została zawierzona Matce Najświętszej, ażeby to dzieło rozwijało się i przyczyniało się do utrwalenia tu na ziemi i w naszej ojczyźnie cywilizacji prawdy i miłości, cywilizacji życia zgodnie z wolą Bożą i dla Jego chwały. Fundacja Nasza Przyszłość wydaje wiele książek. Jedna jest szczególnie ważna, której tytuł brzmi Docieracie do ludzkich serc. Zawiera ona wszystkie przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które skierował do pielgrzymki rodziny Radia Maryja przybyłej do Rzymu na spotkanie z Piotrem naszych czasów. I na zakończenie tych wspomnień pielgrzymkowych zapisane jest zdanie ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, pomóż nam wszystkim, szczególnie będącym w fenomenalnej szkole Maryi, Matko Chrystusa i Kościoła. Pomóż słuchaczom Radia Maryja być jak Ty, totus tuus, cały Twój, I w tych słowach wyrażona jest zarówno prośba, życzenie, jak też i zadanie, które mamy wypełnić. Rodzina Radia Maryja to każdy z nas totus tuus, cały dla Maryi, do dyspozycji Maryi. Wspomnieliśmy to morze zła, przestępstw, to morze grzechów i zbrodni, które dlatego istnieje, że jeszcze dotąd mało jest takich jak Ojciec Święty. Że jeszcze nawet w rodzinie Radia Maryja jeszcze nie potrafimy pójść na całego. Zło jest brutalne. Ogarnia cały świat. Przez media ma dostęp do każdego domu, do każdej rodziny. Nie tak jak kiedyś walka była w jakiejś przestrzeni, w czasie. Dzisiaj ta walka z Chrystusem, którego chce się usunąć, wygonić z Europy i ze świata, toczy się we wszystkich sumieniach naszych. I tych ludzi bardzo ubogaconych, i tych ludzi, którzy dopiero są na początku drogi i nie potrafią sobie poradzić, a to szyderstwo, ten chichot szatana przez laickie media wtłacza się do umysłów i serc. I jakoś sobie trzeba z tym poradzić. A więc walka jest totalna. Wszystkimi dostępnymi sposobami. Idą na to ogromne nakłady pieniędzy. Potężne środki przekazu. Idą także i układy sprzyjające finansjery światowej. To jest wyzwanie rzucone wierzącym w Chrystusa, żebyśmy podnieśli głowy, żebyśmy nie uciekali, nie chowali głowy w piasek, nie udawali, że się nic złego nie dzieje. Nie chcieli, żebyśmy nie uważali, że wspominając te groźby i te zagrożenia, psujemy sobie dobre samopoczucie. Przecież za tymi cyframi, za tymi sposobami walki stoją konkretni ludzie, konkretne osoby, konkretne rodziny, gdzie dokonuje się wiele krzywdy, wiele łez, wiele cierpień, gdzie następuje degradacja życia osobistego, rozbicie małżeństw, niszczenie moralności dzieci, młodzieży, zabijanie nienarodzonych. Czy to wszystko nie ma znaczenia? Czy my możemy spokojnie spać? Czy my możemy spokojnie żyć, wiedząc, że takie morze zła rozszerza się i zalewa nas? Bóg nas wywyższył i wyszczególnił, jak to pięknie powiedział Ojciec Święty, żegnając się z nami podczas ostatniej pielgrzymki na polskiej ziemi 19 sierpnia 2002 roku na lotnisku w Krakowie-Balicach. Powiedział nam to, co mu najbardziej leżało na sercu i zlecił nam jako nasze zadanie do wykonania. Niech zapanuje w Polsce duch miłosierdzia, braterskiej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej ojczyzny. Mój Bóg, bogaty w miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi. A na koniec cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. I powtórzył jeszcze słowa świętej siostry Faustyny, apostołki miłosierdzia Bożego. Ojczyzno moja, kochana Polsko, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia. Umiej być wdzięczna. Bóg nas wywyższa i wyszczególnia. Nie tylko dlatego, że dał nam wielkich duchowych przywódców narodu, zwłaszcza największego z Polaków Jana Pawła II. Nie tylko dlatego, że Polska pierwsza otworzyła bramę wolności we wszystkich krajach zniewolenia totalitarnego, tym zrywem solidarnościowym, ale i dlatego, że Polska pierwsza w całym obozie postkomunistycznym już 16 lat temu, czyli prawie na początku przemian, otrzymała cudowny środek ewangelizacyjny, jakim jest Radio Maryja, prawdziwie katolickie i polskie, bez bogatych sponsorów, wolne od uzależnień politycznych i finansowych, całe maryjne, całe narodowe, utrzymane z wdowiego grosza wiernych słuchaczy, którzy chcą się nazywać rodziną Radia Maryja. Cóż jeszcze Bóg ma uczynić dla nas, abyśmy się poderwali i zaczęli apostołować w swoich środowiskach rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych? Wiemy z audycji, zwłaszcza z rozmów niedokończonych, z kateches, z tych rozmów na antenie Radia Maryja, że są coraz bardziej przejęci Ewangelią Chrystusa nasi wierni słuchacze Radia Maryja, że są osoby, które się głęboko przejęły tym dziełem ewangelizacji w ojczyźnie naszej i w świecie, że dają, wytężają wszystkie swoje siły. Jeśli nie mogą, to cierpienie ofiarują. Jeśli nie mogą fizycznie, to modlitwą wspierają. Tym ubogim groszem wspierają te media. A jeśli mogą, to nie lękają się. Idą i ewangelizują. To właśnie czeka nas wszystkich. I takie zadanie w sposób szczególny wypełnia już rodzina Radia Maryja. Dlatego ta rodzina Radia Maryja jest wielkim błogosławieństwem dla Kościoła Polski i dla ojczyzny naszej. Bowiem w tej rodzinie Radia Maryja jest ogromny potencjał, ogromne możliwości pogłębienia życia religijnego, pogłębienia wiary i tego entuzjazmu, gorliwości apostolskiej, która wyzwala się coraz bardziej. I to jest nadzieja. Potem przyszły następne dzieła ewangelizacyjne i patriotyczne, takie jak Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, różne wydawnictwa książek, czasopism, filmów. Przyszedł też z pomocą wyniesiony na ołtarze błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które mają drukarnię, wydawnictwo i bardzo ofiarnie wspomagają media katolickie. Choć to wszystko o wiele za mało na skalę tych ogromnych potrzeb ewangelizacyjnych, ale to pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. I im więcej będzie spośród nas tych, którzy Chrystusa uczynią królem, którzy się we wszystkim Chrystusowi poddadzą, u których Chrystus będzie kierował myślami, będzie kierował całym ich życiem, gdzie będzie on na pierwszym miejscu postawiony, z tym większą nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Tak samo im więcej będzie słuchaczy Radia Maryja, im więcej będzie osób, które zawierzą Matce Najświętszej i będą tym pokoleniem Jana Pawła II i będą rzetelnie mówić: Maryjo, cały jestem Twój, jestem do Twojej dyspozycji, z tym większą nadzieją możemy patrzeć w przyszłość, że ojczyzna nasza, Polska, nie tylko ocali wiarę i siebie, ale ocali także i inne narody, które daleko odeszły od Chrystusa. I przyjdzie z pomocą wszystkim i będzie właśnie ta wielka radość, która stanie się udziałem nas wszystkich, a zwłaszcza rodziny Radia Maryja i wspólnot intronizacyjnych. Amen.